Dzisiaj chciałbym kontynuować to, co rozpocząłem tydzień temu, naszą wędrówkę przez 10 przykazań. I nie tyle, żebyśmy się przyjrzeli im, ale zobaczyli, co one wnoszą dla nas dzisiaj. Dzisiaj przyjrzymy się drugiemu przykazaniu, które jest w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, 20 rozdział, od wersetu 4 do 6. Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset 4 do 6. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego wizerunku tego, co jest w górze na niebie i na dole na ziemi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy ojców, którzy mnie nienawidzą. Okazuję natomiast łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Jest to przykazanie, z którym chyba ludzie mają najwięcej problemów. Istnieje spór od dość dawna, w szczególności między środowiskiem katolickim a większością kościołów protestanckich, o brzmienie tego przykazania. Większość kościołów protestanckich oddziela to przykazanie jako osobne. Kościół katolicki i kościół w szczególności luterański mówią, że drugie przykazanie zaczyna się dopiero w 7 wersecie, czyli nie będziesz używał bez czci imienia Pana. Ale to przykazanie ma tak jak 5 pierwszych przykazań. Mają taką samą konstrukcję. Jest nakaz, czyli nie będziesz czynił, ale też jest zawarte uzasadnienie, dlaczego masz czynić to, a nie czynić czegoś innego. Na pierwszy rzut oka drugie przykazanie jest podobne do pierwszego. Ale drugie mówi o czymś zupełnie innym. Czymś nowym, czego nie ma w pierwszym przykazaniu. Bo pierwsze przykazanie mówi o tym, kogo masz czcić. Kto ma być źródłem twojej czci. Drugie przykazanie natomiast mówi, jak masz czcić tego Boga. To przykazanie zakazuje nam czci podobizny Boga, a nie tylko produkcji obcych bogów. To przykazanie pilnuje, jest strażnikiem właściwego uwielbienia samego Boga. W 32 rozdziale tej samej księgi mamy opis, kiedy Mojżesz szedł z góry Synaj, kiedy został te przekazania nadane, zobaczył straszną rzecz, która się wydarzyła. Ludzie ulali sobie bałwana, byka z kosztowności, które mieli. Aaron i zrobił, bo chcieli zobaczyć, jakby widzieć w namacalny sposób Boga, który wyprowadził ich z Egiptu. Bóg na to bardzo się rozgniewał. Mówi do Mojżesza, odejść na bok, ja wyniszczę ten lud, zostawię tylko ciebie przy życiu i z ciebie wyprowadzę ten lud. Bóg nie chce być czczony pod postacią złotego cielca. Nie chce być czczony pod jakąkolwiek postacią. To przykazanie mówi, nie pozwolisz, aby doprowadzono cię do czczenia wizerunku. Że nie pozwolisz, aby doprowadzono ciebie do miejsca, w którym będziesz czcił jakieś figurki. I to miało zupełnie wyróżniać Izraela spośród pogańskich ludów wokoło, którzy mieli swoich bogów, mieli wizerunki bogów, którym oddawali, przychodzili, im się kłaniali, przed którymi składano ofiary, składano jakieś dary. Mogłem tego trochę jakby doświadczyć jakiś czas temu, będąc wykonując usługi kominiarskie, trafiłem do domu, gdzie okazało się, że to są tak zwani neopoganie. I mieli na swojej posesji miejsce oddawania kultu starym bóstwom, które były słowiańskim. Było miejsce, gdzie stało ileś słupów z wizerunkami Światowida i innych, Pierona i innych. Było tam ognisko, gdzie palono na cześć to ognisko tym bogom. Bóg przestrzega nas, abyśmy tego nie robili, abyśmy nie tworzyli żadnego wizerunku żadnych bogów i tylko Jemu należy się cześć i chwała. I tak jak mówiłem, i to ma wyróżniać ludzi Jemu oddanych. Bo Bogu podoba się, kiedy oddajemy tylko Jemu chwałę. On ma pragnienie, dość często mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. Że ma pragnienie jakby na wyłączność relacji człowieka z Nim. Jako ich stworzycielem. Dlaczego pomimo tego zakazu ludzie tworzą sobie różnych bogów? Niedużo lat upłynęło, kiedy czytamy w Księdze Sędziów, że Izraelczycy zaczęli oddawać cześć bogom ludów, które przegonili, które zwyciężyli. Pamiętacie historię Gedeona, kiedy Bóg mu mówi, co ma zrobić i Gedeon idzie i na podwórku swojego ojca niszczy posąg Baala, ścina słup Asztarty i ludzie, Boży lud jest oburzony tym wydarzeniem. Mówią do ojca Gedeona, wydaj nam go, my go zgładzimy, bo zniszczył tych bogów. Bardzo krótki odcinek. Co powoduje, że w sercu naszym powstaje pragnienie, aby gdzieś skręcać z tej właściwej drogi. Aby jednak nie przestrzegać tego przykazania. I jak czytamy na kartach Biblii, to w zasadzie do niewoli babilońskiej, czyli kilkaset lat. Nawet prawdopodobnie około 1000 lat to trwało. Od wyjścia z Egiptu do niewoli babilońskiej. Przez 1000 lat Bóg potrzebował, aby ukształtować w swoim ludzie to, że On jest i tylko On jest godzien czci. Bo Izrael, kiedy wraca z niewoli babilońskiej, już przestaje mieć problemy z bałwochwalstwem. Już przestaje tworzyć sobie i oddawać cześć obcym bogom. Ale dość często tworzymy sobie bożków, bo to nas w jakiś sposób uspokaja. Bo w fizyczny sposób widzimy, komu oddajemy cześć. I to daje nam takie fałszywe zaspokojenie takiego uspokojenia. Oto Bóg jest przede mną, oto ja Go widzę. Pochodzę z Podlasia, gdzie dywany w latach, w szczególności 70., 80. wiszano na ścianie. Nie na podłodze kładziono, tylko jako ozdobę wieszano na ścianie. I wierzący zawsze, w szczególności przed snem, klękali przy tym łóżku, bo to zazwyczaj było gdzieś tam przy łóżku, więc kiedy klękali, modlili się, dziękując za miniony dzień, to można powiedzieć, twarzą byli zwróceni w stronę tego dywanu. Pamiętam, jak śmiano się, że baptyści to modlą się do dywanów. My to się modlimy do obrazów, ale baptyści to się modlą do dywanów. Bo ludzie potrzebują w jakiś sposób ubrać tego Boga w jakiś obraz, w jakąś rzecz namacalną, gdzie czują, że Bóg, ich Bóg jest przed nimi, że mogą Go dotknąć, że mogą Go zobaczyć. Izajasza w 44 rozdziale od wersetu 14 do 17, może od 10 sen. Izajasz powiada tak: kto wykonuje bożka i odlewa posąg, aby nie mieć z tego korzyści, wszyscy jego zwolennicy się zawstydzą, bo rzemieślnicy są tylko ludźmi. Niech oni wszyscy się zgromadzą, niech się stawią, niech się razem zatworzą i zawstydzą. Kowal rozgrzewa żelazo na rozżarzonych węglach, kształtuje je młotami, wykańcza silnym ramieniem. Jeśli jest głodny, nie ma siły. Gdy nie pije wody, ustaje. Stolarz rozciąga miarę i na drewnie zaznacza zarys rylcem. Obrabia dłutami i wymierza cyrklem. Wydobywa kształty ludzkie, piękną postać człowieka, by umieścić ją w domu. On ścina cedry, sięga po cyprysy i dęby, które uważa za najtwardsze wśród drzew leśnych. Sadzi jesion, któremu deszcz daje wzrost. Drzewa służą człowiekowi na opał. Część z nich bierze, aby się ogrzać. Rozpala także ogień i piecze chleb. A wreszcie wykonuje bożka i oddaje mu cześć. Sporządza rzeźbę i pada przed nią na twarz. Połowę drewna spala w ogniu, połowy używa, by upiec mięso. Zjada pieczeń i się nasyca. Ogrzewa się i mówi: ach, jest mi ciepło, gdy patrzę na ogień. Z reszty drewna wykonuje bożka, jego rzeźbę, której oddaje cześć i pokłon. Modli się do niej i mówi: ratuj mnie, bo jesteś moim Bogiem. I zaś mówi: no, stolarz bierze drewno, połowę przeznacza na ognisko, aby się ogrzać, a z drugiej połowy robi Boga, przed którym pada na twarz i mówi: ratuj. I oddaje mu pokłon. Mówi: ratuj mnie, bo Bogiem moim jesteś. Psalmista w psalmie 115 podobną myśl rozwija. Zrobiłem zakładkę, ale mi gdzieś zakładka uciekła. Psalmista powiada: nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twą łaskawość, za Twoją wierność. Dlaczego narody mają mówić, gdzie jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebiosach, może sprawić, co zechce. Ich bożki to srebro i złoto. Są dziełem rąk człowieka. Mają usta, lecz nie mówią. Mają oczy, lecz nie widzą. Mają uszy, lecz nie słyszą. Mają nozdrza, lecz nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają. Mają nogi, lecz nie chodzą. Mają gardła, lecz nie wydają głosu. Ci, którzy je robią, są do nich podobni. Wszyscy, którzy im ufają. Co jest fajnego w czczeniu podobizny? Czy zadowalamy się w innych rzeczach jakąś czym zamiennikiem? Jeśli można mieć oryginalną rzecz, to zadowala nas posiadanie podróbki? Psalm 115 mówi, że Bóg jest Bogiem żywym. To On ratuje w historii i działa w historii człowieka. Jest twórcą wszystkiego i nie może być kawałkiem drewna, czy metalu, czy kamienia ociosanego. Dość często ludzie tworzą podobizny bogów, bo w ten sposób uważają, że mają wpływ na tego Boga. Że są w stanie kontrolować Boga. Ale kontrolować poprzez jakieś rytuały, magię, poprzez wypowiadanie słów. Bo jeśli nie ma podobizny Boga i nie ma rytuału, to nie można na niego wpłynąć. To wtedy jest poza kontrolą. Można powiedzieć, no fajnie, Bóg powiedział, nie będziesz czynił podobizny, nie będziesz czcił rzeźby, nie będziesz czcił kamienia. Ale co ze świątynią? Gdzie Izrael miał przychodzić i oddawać cześć Bogu. Przybytek, a później świątynia były zbudowane w identyczny sposób. Był przedsionek, było miejsce święte i było miejsce najświętsze. I co było w miejscu najświętszym, gdzie arcykapłan spotykał się z Bogiem? Bym powiedział kolokwialnie, wielkie nic. Wielkie nic. Miejsce najświętsze było miejscem spotykania się arcykapłana z Bogiem. I nie było żadnej podobizny Boga. Nie było nic przypominającego Boga. Bóg uczył Izraela, że chociaż jest świątynia, to on jest większy niż ta świątynia i jest nieograniczony. Jest ponad tą świątynią. Bo cała rzeczywistość Izraela była powiązana z kultem. Modlono się o pokój, o wojnę, zbiory. I wszystko było poświęcone jednemu Bogu. Wspólny kult, czyli wspólne oddawanie czci Bogu, było gwarantem też ich kultury. Dzisiaj można powiedzieć, poszło to w drugą stronę, dlatego że Izrael dzisiaj jest ponad 80% ateistyczny. I dalej pewne rzeczy wykonują. Mają tą kolację sederową, czyli paschalną. Mają inne rzeczy robią. Ale wykonują dzisiaj je jako ich kulturę, jako ich tradycję. Niekoniecznie powiązaną z Bogiem. Ale to wspólnotowe oddawanie czci jedynemu Bogu i czczenie tego prawdziwego Boga wprowadzało w naród lojalność, ład i porządek. I to doskonale widzimy na zasadzie od Księgi Sędziów poprzez Księgi Królewskie, kiedy Izrael zaczynał czcić obcych bogów, wprowadzał się, wchodził w naród bałagan, nieporządek, brak praworządności. To, co doskonale Księga Sędziów podsumowuje, autor Księgi Sędziów na koniec mówi, że w Izraelu w tym czasie nie było króla i każdy robił, co chciał. I każdy robił to, co mu się podobało. Bóg mówił, zabraniał łączenia się z ludami pogańskimi i przejmować ich bogów. Inaczej człowiek popadał pod przekleństwo. Klątwy uczyły, że trzeba wszystko uczynić na nowo. Bo jest bardzo istotne, to jak czcisz Boga, to wpływa na ciebie. To wpływa na twoje życie. Chcesz tego, czy nie, to w jaki sposób czcisz Boga wpływa na twoje życie, wpływa na twoje decyzje, wpływa na to, w jaki sposób postępujesz, w jaki sposób żyjesz. W czczeniu Boga chodzi o serce, nie chodzi o jakieś wykonywanie pustych rytuałów. Ale chodzi o serce, o przywiązanie, o lojalność względem tego prawdziwego Boga. W piątej księdze Mojżeszowej zerknijmy do 8 rozdziału. Piąta księga Mojżeszowa, 8 rozdział. Trzeci, od trzeciego wersetu. Uczył cię pokory i dawał ci odczuć głód, ale też karmił cię manną, której nie znałeś i nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz człowiek żyje tym wszystkim, co wychodzi z ust Pana. I piąty, poznaj w swoim sercu, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan twój Bóg wychowuje ciebie. Uczył cię pokory i dawał ci odczuć głód, ale też karmił cię manną. Nie chodzi tutaj o wypiekanie chleba. Ale Bóg mówi, że chodzi o relację z Nim. Tak samo w 5 wersecie to nie chodzi o ból, bo dyscyplinowanie, wychowywanie przynosi to, co 12 rozdział listu do Hebrajczyków mówi, że dyscyplinowanie przynosi chwilowy ból. Więc nie chodzi tutaj o coś bolesnego, ale chodzi o relację z Bogiem. Chodzi, Bóg bardzo dość często przedstawia swoje relacje na przykładzie rodziny. Jaka jest, że chodzi o taką relację, jaka jest między synem a ojcem, między mężem a żoną. Chodzi o tą głęboką relację i taką relację Bóg chce, aby Jego lud miał z Nim. Czci swego Boga, to przykazanie mówi, który daje ci łaskę. Nie bądź jak inne narody. Nie bądź jak twój sąsiad. Nie bądź jak twój znajomy. Możemy powiedzieć, to było w Starym Testamencie. Dzisiaj nie widzimy, poza jakimiś wyjątkami, o tym, o którym wspominałem, że dzisiaj nie mamy do czynienia z takim bałwochwalstwem. Na pewno? Jeżeli kobieta się spędza pół dnia przed lustrem, czy to nie jest kult Diany? Jeżeli pieniądz jest najważniejszy w moim życiu i wszystko czynię, aby go zdobyć, czy nie jest on moim Bogiem? W epoce Nowego Testamentu mamy zupełnie jakby z innym bałwochwalstwem, ale mającym korzenie od początku istnienia człowieka. Czyli w Nowym Testamencie mamy cały czas to samo, choć Chrystus zmienia. Chrystus, który przyszedł, wszystko zmienia. Ludzie dzisiaj wciąż chcą wyraźnego Boga. Pamiętacie historię, kiedy Jezus, idąc z Galilei do Jerozolimy, przechodził przez Samarię. I w pewnym momencie wszystkim zachciało się jeść. Więc poszli, powiedzieli, że oni pójdą do miasta, nakupią, a Jezus usiadł przy studni, powiedział, ja na was poczekam, chłopacy. I przychodzi Samarytanka i Jezus z nią, kiedy rozmawia, dochodzi w pewnym momencie do kwestii, kiedy Jezus mówi, bo jest Samarytanka, mówi, że wy w Jerozolimie, my tutaj na górze oddajemy cześć Bogu. A Jezus mówi, Jezus powiedział do niej, wierz mi, kobieto, że zbliża się godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziesz już więcej oddawać czci Ojcu. Wy czcicie tego, którego nie znacie. My czcimy, czyli my Żydzi, mówi o sobie, czcimy tego, którego znamy, gdyż zbawienie wywodzi się od Żydów. Ale zbliża się godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Takich bowiem czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Czy zwróciliście uwagę, czytając Ewangelię czy listy, nie znajdujemy ani jednego opisu, jak wyglądał Jezus Chrystus? Przecież może powiedzieć, Paweł w osobisty sposób nie spotkał się z Chrystusem. Ale autorzy Ewangelii, Piotr, nawet Łukasz, który nie widział, ale który badał sprawę Jezusa, rozmawiał z wieloma ludźmi, którzy chodzili z Nim, którzy znali Go osobiście. I nikt z nich nie umieszcza, jak wyglądał Jezus. Dużo o Nim mówią, co robił. Ani nie ma jednej wzmianki, jak wyglądał. Nie ma ani jednego przedstawienia Jezusa Chrystusa bądź Boga. Jezus mówi do... przychodzą, zadają mu pytanie, pokaż nam Ojca. Jezus mówi, kto mnie widział, widział Ojca. Dla nas dzisiaj, porównując do świątyni, że w centrum naszego uwielbienia jest wielkie nic. W tym względzie wielkie nic, że nie mamy żadnego namacalnego wyobrażenia Boga, któremu oddajemy chwałę. Oddajemy Mu chwałę w duchu. Ludzie wciąż chcą magii. I to czasami widać po naszych środowiskach, kiedy czasami, kiedy coś się dzieje, to mówimy, źle się modlisz. Dlaczego? Bo niektórzy ludzie myślą, że jest jakaś specjalna regułka, jakaś taka specjalne ułożenie słów w modlitwie, kiedy wierzący je wypowie, to się zadzieje. Takie chrześcijańskie nasze czary, mary, fokus, pokus i się dzieje. Ludzie wciąż chcą magii, a Bóg chce wciąż relacji z człowiekiem. Chce, cały czas pragnie, aby Jego lud przychodził do Niego i miał z Nim relację. Aby z Nim w normalny sposób rozmawiał. Nie rytuał. Bo myślimy, im bardziej bogatszy rytuał. Czy widzieliście nabożeństwa, nie wiem jak nazwać, Kościoła prawosławnego? Chyba nie ma piękniejszej, bogatszej liturgii. Tych rytuałów, tego miejsca najświętszego, gdzie tylko baciuszka, który odprawia to nabożeństwo, może tam wejść. Za tak zwane złote wrota. Bo ludzie wciąż pragną tej magii, pragną tych rytuałów. I to powoduje, pamiętam w seminarium studiował ze mną kapelan z Łotwy, z Kościoła Baptystów, mówił, że jeden z jego kolegów, kapelan baptystyczny, mówi, tam dużo jest w wojsku baptystów, więc było ich chyba czterech kapelanów. I jednemu z nich tak się ten prawosławny rytuał spodobał, że przeszedł na na prawosławie. Pociągnęło go to, bo w sercu jest gdzieś to pragnienie, aby mieć to, tego namacalnego Boga, nad którym sprawujemy kontrolę. Czym jest msza w Kościele katolickim? Kto ma... Kapłan ma władzę nad Chrystusem, to on go sprowadza do tabernakulum, go tam zamyka, otwiera. To kapłan ma moc i władzę nad Bogiem. To on kontroluje. Czasami zastanawiamy się, myślę, że każdy z nas zadaje sobie pytanie, czym jest uwarunkowana skuteczność modlitwy? Na czym? Co jest tajemnicą skuteczności modlitwy? Kiedy modlimy się o osoby chore, kiedy modlimy się o różne rzeczy w naszym życiu, czym jest uwarunkowana skuteczność? Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus jest warunkiem naszej skuteczności naszych modlitw i to nasze zaufanie Mu. Takie bezgraniczne zaufanie Mu. To nie rytuały. Jeśli jest inaczej, to po prostu wchodzimy w magię, zapominając o sednie, którym jest więź. Więź z naszym Ojcem. Bo podobnie jest z chlebem i winem przy Wieczerzy Pańskiej. To nie jest jakiś rytuał, który raz w miesiącu odprawiamy. Który ma zapewnić, bo jeśli nie odprawimy tego, to nie otrzymamy błogosławieństwa i musimy odprawiać, żeby otrzymać błogosławieństwo. To nie jest rytuał. Wieczerza Pańska to jest relacja z naszym Bogiem. Przystępujemy do stołu Pańskiego, pokazując w namacalny sposób, że ja mam relację z moim Ojcem. Że mam relację z tym, który mnie znalazł, odkupił, który poświęcił samego siebie na krzyżu za mnie. Wieczerza ma wskazywać i wskazuje na Jezusa Chrystusa, że to On jest sednem naszego uwielbienia. Bo w tym jest prawdziwa więź. I w tym nie ma żadnej magii. Uwielbienie naszego Boga nie podróbek, postaci jakichś figurek. To Bóg chce, abyśmy czynili. Czcili Jego. I to tak jak miało odróżniać Izraela w tamtym czasie od reszty ludów, tak samo nas ma wyróżniać spośród tego ludu, którego mieszkamy. Pośród tych ludzi, którzy nas otaczają. Mamy być widoczni, że rzeczywiście jesteśmy inni, że czcimy Boga w duchu. A nasze uwielbienie zmienia świat. Zmienia naszą rzeczywistość, zmienia nas, zmienia nasze patrzenie na Boga. Kiedy skupiamy się tylko na Nim, Bez względu na to, co, czego doświadczamy, co nas spotyka. Pomimo tego, że nie zawsze Bóg odpowiada na nasze modlitwy w ten sposób, jaki sobie wyobraziliśmy, w jaki sposób byśmy chcieli. Ale On zawsze słyszy. Bo nie jest jakimś bożkiem. Nie jest niemym bożkiem. On słyszy i odpowiada. Mówi do swojego ludu. Także uwielbiaj Boga. Bo to uwielbienie Go zmienia świat. Amen.